Dzień dobry. W Postoju z nauką Marcin Janusz, Katedra Polityki Gospodarczej, Wydział Nauk Ekonomicznych. W dzisiejszym spotkaniu chciałbym poruszyć i kontynuować niejako temat równości, nierówności wskaźników ekonomicznych. I dzisiaj chciałbym powiedzieć słów kilka o jednym z najczęściej cytowanych wskaźników nierówności, a mianowicie o wskaźniku Giniego. Na początek teoria. Współczynnik Giniego to liczba od 0 do 1, albo jeśli wolimy od 0 do 100, która mierzy, jak bardzo rozkład dochodów lub majątku odbiega od idealnej równości. Wartość 0 oznacza całkowitą równość, czyli każdy ma tyle samo, a wartość 1 oznacza skrajną nierówność, czyli cały dochód trafia do jednej osoby. W praktyce odczytujemy go, porównując obszar między tzw. krzywą Lorenza a linią pełnej równości i tak właśnie definiują go m.in. Bank Światowy, OECD i Krajowe Urzędy Statystyczne. Skąd wziął się ten pomysł? Autorem jest włoski statystyk Corrado Gini, który zaproponował ten wskaźnik w 1912 roku w pracy Variabilitae Mutabilita. Jego pomysł okazał się genialny w swojej prostocie, ponieważ pozwalał jednym rzutem oka ocenić, jak równo rozdzielone są dochody w społeczeństwie. W drugiej połowie XX wieku współczynnik Giniego zyskał światowe uznanie i do dziś pozostaje jednym z podstawowych narzędzi opisu nierówności społecznych. Dlaczego wciąż go używamy? Bo jest prosty i porównywalny. Pozwala sprawdzić, czy społeczeństwo się zbliża, czy oddala pod względem dochodów. Ma jednak swoje ograniczenia. Nie mówi, gdzie dokładnie występują różnice, czy między klasą średnią a bogatymi, czy między najbiedniejszymi a resztą społeczeństwa. Dlatego ekonomiści interpretują go zawsze w kontekście innych wskaźników, takich jak odsetek ubóstwa, czy relacja dochodów najbogatszych do najbiedniejszych. Przejdźmy zatem do liczb. Średni współczynnik Giniego w krajach Unii Europejskiej w 2023 roku wynosił 29,6, oczywiście w skali od 0 do 100. Najbardziej równe kraje to Słowenia, Czechy i Belgia, z wartościami w granicach 23-25. Najbardziej nierówne Bułgaria 37,2 i Litwa 35,7. W skali globalnej różnice są jeszcze większe. Kraje skandynawskie oscylują wokół 26, natomiast państwa Ameryki Łacińskiej, jak Brazylia czy Kolumbia, przekraczają 50. To oznacza, że w tych krajach 10% najbogatszych zarabia nawet kilkanaście razy więcej niż 40% najbiedniejszych. A teraz Polska. Według Głównego Urzędu Statystycznego współczynnik Giniego w Polsce w 2024 roku wyniósł 0,3, czyli 30 w skali od 0 do 100. To nieco mniej niż rok wcześniej, gdy wskaźnik sięgał 0,314. W danych Eurostatu dla dochodów ekwiwalentnych wartość ta jest zbliżona i wynosi około 26-27. Z historycznej perspektywy Polska w latach 90. miała współczynnik Giniego powyżej 0,35, czyli znacznie wyższy poziom nierówności niż dziś. Od połowy lat 2000 wskaźnik ten systematycznie spadał, a stabilizacja nastąpiła po 2016 roku. Na tle Unii Europejskiej Polska plasuje się obecnie w środkowej grupie, nierówności są umiarkowane, ale zauważalne. A jak to wygląda regionalnie? Tutaj różnice są wyraźne. Z danych GUS i EU-SILC wynika, że najniższy poziom Giniego, czyli najbardziej wyrównane dochody, odnotowano w województwie podkarpackim około 0,26, świętokrzyskim 0,27 i warmińsko-mazurskim 0,274. Najwyższe wartości występują natomiast w regionach najbogatszych i najbardziej zurbanizowanych, czyli mazowieckim 0,320, dolnośląskim 0,313 oraz pomorskim 0,307. Oznacza to, że choć Mazowsze ma najwyższy średni dochód w kraju, o 37% wyższy od średniej krajowej, to jednocześnie dochody mieszkańców są tam najbardziej zróżnicowane. Na wschodzie kraju, gdzie zarobki są niższe, rozpiętość między bogatymi a biednymi jest mniejsza, ale wynika to raczej z ogólnie niższych dochodów niż z większej równości ekonomicznej. Podsumujmy zatem. Współczynnik Giniego to potężne narzędzie, proste, intuicyjne, ale wymagające kontekstu. Pokazuje, że Polska w ostatnich latach poprawiła swoją pozycję pod względem równości dochodowej, choć różnice między regionami są nadal wyraźne. Gini nie powie nam, kto dokładnie zyskuje lub traci, ale pozwala dostrzec, kiedy społeczeństwo zaczyna się rozwarstwiać. A to pierwszy krok, by zrozumieć, co można zrobić, żeby wzrost gospodarczy był bardziej sprawiedliwy i dostępny dla wszystkich. Dziękuję za uwagę.